Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czcigodni duszpasterze tego pięknego miejsca, jakim jest sanktuarium w Piasecznie, umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry. Jak co roku, tak i dzisiaj, pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, w obecności samego Chrystusa, a więc tego, który jest źródłem naszego zbawienia, który nam je przyniósł, rozpoczynamy rozważanie tych tajemnic Jego życia, które są związane właśnie z naszym zbawieniem. Będziemy chcieli się przyjrzeć temu wszystkiemu, co będąc raz przeżywanym doświadczeniem Chrystusa, ciągle jest dla całego Kościoła, dla całego świata źródłem prawdziwej miłości, bo trwającej wiecznie. Kiedyś matka Teresa z Kalkuty, zapytana przez dziennikarza tak bardzo prosto, czy boi się śmierci, odpowiedziała, że nie ma się czego bać, bo idzie do domu Ojca i chętnie tam wracam, a On, dobry Ojciec, wychodzi przed próg i wita każde powracające dziecko. Co więcej, na to spotkanie wyjdą także ci wszyscy, którym tutaj na ziemi pomagała, którzy przed nią weszli do domu Ojca. I to właśnie ta wiara w obcowanie świętych, ta wiara w bliskość tych, którzy odeszli, pozwala jej ciągle trwać w tej pielgrzymce do domu Ojca. Matka Teresa nie bała się śmierci, bo pewnie mając żywą wiarę w sercu, żywą miłość, nie musiała się bać. I możemy zapytać w takim razie, jakie było doświadczenie Jezusa w Ogrójcu, skoro tak wiele tam trwogi, tak wiele tam bólu, tak wiele tam zwykłego lęku. Jezusa, który będąc Bogiem, będąc Synem Bożym, tak bardzo bał się tego doświadczenia, które miało na Niego przyjść. Poczuł słabość aż do omdlenia, zaczął tracić siły, zaczął się pocić i ten stan trwał, to był dłuższy czas, który był jednocześnie przyznaniem się wobec Jego uczniów, że jest również doświadczany ludzką słabością. Oto Bóg człowiek, który w Ogrójcu przeżywa swego rodzaju kryzys. Kryzys Jezusa w Ogrójcu. Dzisiaj nam to słowo kryzys jest pewnie częściej pojawiającym się w naszych rozmowach, kiedy sięgamy do prasy, kiedy oglądamy telewizję, ale jest to kryzys zupełnie zewnętrzny, ekonomiczny. Ten kryzys, który przeżywał Jezus w Ogrójcu, był zupełnie innym kryzysem. Był zupełnie innym doświadczeniem, bo dotyczył Jego wnętrza. Przyjrzyjmy się jeszcze przez chwilę Jezusowi, który trwa w tym lęku, w tym strachu, w tej niepewności w Ogrodzie Oliwnym. Przychodzi do tego ogrodu jakby po omacku, jakby szedł zupełnie po nieznanym terenie, na którym łatwo się można potknąć. To taka pewna symbolika człowieka, który idzie zupełnie w nieznaną stronę. Jezus wchodził do Ogrójca i wchodził zarazem w tajemnicę woli swego Ojca, którą wciąż odkrywał i którą starał się przyjmować. Co najważniejsze, idąc po omacku i ciągle się bojąc, co będzie, kiedy zrobi następny krok, co się wydarzy za kilka minut, co się wydarzy za chwilę, nie tracił czegoś najważniejszego, nie tracił ufności, że skoro Ojciec posłał Go na ten świat i posłał Go dla zbawienia tego świata, to warto temu Ojcu do końca ufać. On chciał do końca wypełnić Jego wolę. Kiedy patrzymy na cierpiącego Jezusa w Ogrójcu, dobrze wiemy, że wziął na siebie właśnie wtedy ciężar grzechów całego świata. Kiedy pomyślimy o naszych grzechach, tych wszystkich, które do tej pory gdzieś popełniliśmy na różnych etapach naszego życia, już czujemy się bardzo mocno przygnieceni. Dobrze, że jest spowiedź święta, że ona zrzuca z nas ciężar, ten właśnie ciężar. Ale gdyby tak sumować jeszcze grzechy całej mojej rodziny, gdyby dodać do tego grzechy całej mojej parafii, której jestem częścią, całej mojej diecezji, całej Europy, ludzi żyjących na tym kontynencie, i gdyby jeszcze tak ciągle dodawać, patrząc w historię minionych stuleci, jaki wielki to ciężar, tu też tkwi odpowiedź na pytanie, gdzie jest tajemnica tak wielkiego lęku i tak wielkiego cierpienia Chrystusa? Bóg, człowiek cierpi, ponieważ jest obciążony grzechami całego świata. Jakby się zdumiewał, jakby się przerażał, że jest tego tak wiele i że są aż tak wielkie. Dopiero po latach, wtedy śpiący w ogrójcu Piotr, umiłowany uczeń Chrystusowy, ten, który miał stać się przewodnikiem dla całego Kościoła, napisał takie słowa. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu. Napisał tak w swoim pierwszym liście, w rozdziale drugim. I można powiedzieć, że po latach dopiero ten Piotr zrozumiał wtedy samotność Jezusa, której nie do końca mógł doświadczyć, bo nie wykazał się, mówiąc tak językiem bardzo prostym, bezpośrednim, tam w ogrójcu. On tam spał. Ale zrozumiał po latach samotność Jezusa, który miał na sobie cały ciężar grzechu świata. Przyjął także moją, drogi bracie, droga siostro, moją i twoją zarozumiałość, niewierność, może rozwiązłość, może hipokryzję, może niesprawiedliwość, może dwuznaczność, może brak gotowości przebaczenia. To wszystko było na barkach cierpiącego, zalęknionego w ogrójcu Chrystusa. W zapiskach współczesnego ucznia Chrystusa, dziś już błogosławionego księdza Sopoćki, spowiednika świętej siostry Faustyny, pojawia się w pewnym momencie zagadnienie poznania woli Bożej i poddania się jej. I kiedy błogosławiony ksiądz Sopoćko rozważa właśnie tę scenę, nad którą my się dzisiaj pochylamy, scenę modlitwy Jezusa w ogrójcu, uznaje, że to przeżywanie ogrójca, którego też doświadczał w swoim życiu, tego ogrójca on jako kapłan, jako sługa Chrystusa też doświadczał. To przeżywanie tej tajemnicy jest konsekwencją tego, że za mało łączymy się z wolą Bożą. Wtedy człowiek, każdy z nas, może doznawać lęku, kiedy za mało łączy się z Bogiem. Z pokorą wyznaje ksiądz Sopoćko, że jeszcze dużo w nim buntu, chęci urządzania wszystkiego według własnej woli. Pomyślmy, czy często nie jest to też nasze doświadczenie, czy stąd się nie bierze potem lęk, kiedy wcześniej doznajemy takiego oddzielenia się od tego, co Bóg dla nas zaplanował. Kiedy idzie dalej ksiądz Sopoćko w swoim rozmyślaniu, rozważaniu, to mówi o tym, że ważna jest chwila obecna i że to ona zasługuje na karę lub nagrodę. Dlatego mamy poznawać wolę Bożą w miejsce utyskiwania na trudności, na przeciwieństwa, przeciwne nam osoby. Powinniśmy wczuć się w rolę tego, który ma wypełnić tę wolą, wolę Bożą, całkowicie Bogu zaufać i całkowicie poddać się Jego prowadzeniu. Swoją refleksję kończy postanowieniem naśladowania Jezusa w Jego modlitwie z ogrójca, proszącego Boga Ojca, aby się spełniła Jego wola. Jezus mówi w ogrójcu wyraźnie, niech się spełni wola Twoja. Chcę ją do końca przyjąć. Moi drodzy, przyjrzyjmy się jeszcze bardziej uczniom Chrystusa. Jak wypadają w tym ogrójcu. Wspomniałem już o Piotrze, że no nie za bardzo się wykazał. Spał, był człowiekiem w tym momencie na pewno nieczuwającym. Był daleki od postawy czuwania. Czytamy w Ewangelii świętego Marka, potem wrócił i zastał ich śpiących. Kogo zastał śpiących? Przecież to byli wybrani uczniowie. To nie byli ludzie, których poznał przypadkiem poprzedniego dnia, w minionym tygodniu. To byli ludzie, którzy wcześniej 3 lata z Nim pielgrzymowali, którzy słuchali wielokrotnie Jego słowa, którzy byli świadkami Jego wspaniałych cudów. I teraz, kiedy przychodzi ta najważniejsza godzina, zaczyna się cały proces Golgoty, zaczyna się cała droga krzyżowa, już za chwilę pojmanie, kiedy Jezus tak bardzo się męczy w swojej samotności, kiedy doświadcza tego trudu, kiedy tak bardzo boleje wewnętrznie, to oni po prostu zasypiają. I kiedy zwraca się bezpośrednio do Piotra: Szymonie, śpisz? To w tym pytaniu jest taki ogromny ból Chrystusa. Ten ból, który jednocześnie pokazuje postawę Piotra, który nie czyni żadnego wysiłku, aby oprzeć się tej senności. Co symbolizuje ten sen uczniów Chrystusa, możemy dzisiaj po latach zapytać. Otóż przede wszystkim symbolizuje ich pasywność, czyli przestali walczyć. Człowiek, kiedy przestaje walczyć, kiedy się wycofuje, po prostu zasypia, odchodzi. Nie jest gotowy do spotkania. Oczywiście ta scena jest i dla nas przesłaniem jako współczesnych uczniów Chrystusa i takim dużym zapytaniem, na ile my czuwamy z Chrystusem, na ile my jesteśmy tymi, którzy potrafimy towarzyszyć Chrystusowi, kiedy On cierpi. A dzisiaj również Chrystus cierpi. To jest fakt, którego Mu nie da się zaprzeczyć. Cierpi dzisiaj Chrystus także w naszych rodzinach, kiedy patrzy na wspomnianą już naszą słabość, grzeszność, patrzy na naszą bezradność, wtedy cierpi, bo nie widzi naszego działania, starania się o to, by nie zasnąć. On widzi, że bardzo łatwo zasypiamy i to go najbardziej boli. Już nawet nie to, że nasze wysiłki są nieskuteczne, ale to, że my ich w ogóle nie podejmujemy, że się nie staramy. To najbardziej boli Chrystusa. Szymonie, śpisz? Tak mógłby dzisiaj zapytać każdego z nas, gdybyśmy dokładniej wniknęli w nasze życie. Co jest ciekawe w tym spotkaniu Chrystusa z uczniami tam w Ogrójcu, kiedy kilka razy do nich wraca, kiedy ciągle widzi to samo, czyli ciągle śpiących uczniów, On nie przestaje im głosić dobrej nowiny. Zapytamy, gdzie tam jest dobra nowina? Otóż, kiedy kończy się ta scena, padają dobrze nam znane słowa. Wstańcie, chodźmy. Kończy się ta scena bardzo pozytywnie. Jezus ich z tego snu jednak wybudza, nie pozwala im do końca zasnąć. On chce, żeby rzeczywiście powstali, żeby nie zmarnowali tego czasu, który jest tak bardzo ważny. To jest taka mała zapowiedź tego zwycięstwa, tego ostatecznego powstania, jakim będzie powstanie Chrystusa z martwych, ale i także powstanie, zmartwychwstanie każdego z tych uczniów. Umiłowani w Panu, na pewno zgodzimy się, że takim jednym słowem, które mogłoby się kojarzyć z Ogrójcem, gdybyśmy tylko jedno mieli wybrać, jest słowo samotność. Jezus był niewątpliwie w Ogrójcu bardzo samotny. Pewnie właśnie tam najbardziej. Nie ma takiej drugiej sceny w Piśmie Świętym, w Ewangelii opisującej życie Jezusa, która by mówiła o tym, że Jezus jest samotny, tak bardzo samotny. I co czyni ze swoją samotnością? Co nam mówi ta scena o samotności Jezusa? Co się z nią dzieje? Dokąd ona prowadzi? Otóż ta samotność jest dziwną, bo twórczą samotnością. Ona przynosi owoce. W tej samotności Jezus jeszcze bardziej otwiera swoje oczy na obecność Ojca. Jeszcze bardziej się Jemu poddaje. Właśnie Ojcu. Nikomu więcej. Szuka obecności uczniów. Cieszyłby się, gdyby razem z Nim wtedy trwali na modlitwie, czuwali. Ale najbardziej oddaje się Ojcu. I pokazuje nam, że w chwilach samotności każdy z nas, kiedy już nie ma znikąd pomocy, kiedy doświadczamy bólu ponad nasze siły, powinien oddać swoje sprawy Ojcu, bo to jest szansa i to zawsze kończąca się zwycięstwem, która prowadzi do rozwiązania tej trudności, tego problemu, którego my doświadczamy. Pomyślmy, co się dzieje, kiedy zostajemy sami w pokoju. Może wieczorem, kiedy każdy z bliskich pójdzie do siebie, kiedy zajmie się swoimi sprawami, już bliżej snu niż kolacji. Co się wtedy dzieje? Rozglądamy się po pomieszczeniu, po naszym pokoju i dostrzegamy te wszystkie rzeczy, których nie widać tak w ciągu dnia, kiedy jesteśmy zabiegani, kiedy staramy się połączyć wszystkie zadania, jakie ten dzień nam przynosi. Dostrzegamy przedmioty, które na co dzień, w ciągu dnia zupełnie pomijamy. Trochę podobnie jest właśnie w tych relacjach osobowych między mną a Bogiem, między mną a moim bliźnim. W swojej samotności człowiek może odnaleźć to, co zgubił. Może odnaleźć to, co na co dzień w normalnym biegu codzienności zostało odrzucone, zapomniane, zepchnięte na margines, podświadomość. Zobaczcie, samotność staje się szansą. Jezus uczy nas tego właśnie w Ogrodzie. Jakie myśli mogą się rodzić jeszcze w temacie samotności? Samotności, która zawsze może być twórcza, bo może być odkryciem innej osoby i to często ciekawszej niż ta, którą utraciliśmy. Pisze pięknie siostra Faustyna w swoim dzienniczku. Nieszczęsna dusza, która zamknęła drzwi miłosierdziu Bożemu, nawet w ostatniej godzinie. Te dusze pogrążyły Jezusa w ogrodzie oliwnym w smutek śmiertelny. To ciekawe połączenie, że w tym bólu, w tym trudzie, w tym ogromnym nieszczęściu, które dotknęło Jezusa w godzinie Jego modlitwy w Ogrójcu, najbardziej swój udział mają dusze, które do końca zawzięcie bronią swojego pomysłu na życie. Bo tak można nazwać ludzi, którzy nawet w godzinie śmierci nie chcą przyjąć sakramentalnego rozgrzeszenia, nie chcą posługi kapłana, nie chcą się nawrócić, nie chcą zmienić swego życia. Co więc boli Jezusa najbardziej? Najbardziej boli zamknięte serce człowieka. I to tak bardzo zamknięte, że nawet w godzinie śmierci nie jest w stanie się poruszyć, nie jest w stanie się otworzyć. Kto kocha, czuje się wybawiony od samotności. Kto kocha, może przyjąć obecność Jezusa. Kiedy myślimy o samotności, może sobie przypominamy też takie doświadczenie, że często samotności lubimy zaprzeczać. Taki przykład osoby, która gdzieś biega po ludziach. Ma swoje sprawy, powinna się zająć normalnie rodziną, najbliższymi, a która bardzo wiele zawiera znajomości, ma ich ponad miarę, która bardzo często przesiaduje u wielu ludzi, odwiedza, jest też towarzyska być może, ale przede wszystkim w wielu domach wielokrotnie bywa. To jest osoba, która często swoją prawdziwą samotność, swoje doświadczenie może ukrywać. To też ciekawy obraz samotności. Dlaczego ona tak ucieka? Dlaczego ona tak się ukrywa z tą swoją samotnością, z tym, co naprawdę w sobie nosi? Otóż dlatego, że tam jest wyrzut sumienia. Bo często ta samotność, ten wspomniany pusty pokój wieczorem, kiedy już nikogo, niczego nie ma, zostaje sam z moimi przedmiotami, które są wokół mnie, ona jest okazją, żeby Pan Bóg w końcu się dopchał i w końcu w tej ciszy do mnie przemówił, żeby powiedział mi, słuchaj, i w tamtym przypadku jeszcze ciągle tkwisz w swojej słabości. Spróbuj się obudzić, spróbuj coś z tym zrobić. I wtedy boimy się takiej samotności, wtedy uciekamy. Wtedy jesteśmy jak najdalej od tego pokoju, który jest pusty wieczorem, bo wtedy ten pokój może być dla nas wyrzutem sumienia. Bóg się tam objawia. Jest jeszcze jeden wydźwięk samotności, o której oczywiście można by mówić bez końca, ale na ten chciałbym też zwrócić uwagę w kontekście też tajemnicy Ogrójca. Otóż nazywa się to dość fachowo ten sygnał samotności, obsesyjne uzależnienie emocjonalne. Czyli taki bardzo typowy stan dla naszych czasów, kiedy źródło poczucia bezpieczeństwa zastępujące oparcie jest źródłem, które zostało zupełnie źle zlokalizowane. Przestają nam wystarczać wartości, w których byliśmy wychowani i zaczynamy się uzależniać emocjonalnie od tych, którzy przynoszą nam wartości zupełnie inne. Miłość dla uzależnionych emocjonalnie ma charakter obsesji, zahamowania. Wiąże się z unikaniem jakichkolwiek zmian. Często w ich związkach jest brak prawdziwej bliskości. I wtedy taka miłość ma charakter pasożytniczy i żąda od ukochanej osoby absolutnego oddania. Może przykład, żeby łatwiej to było zrozumieć. Otóż wielu ludzi wpada w tę pułapkę wtedy, kiedy zostają opuszczeni, kiedy czują się opuszczeni przez ojca lub matkę. I wtedy kolejni zastępcy, w dużym cudzysłowie, ojca lub matki, stają się prawie bogami. Na przykład młoda dziewczyna, która w swoim domu rodzinnym nie doświadczyła obecności matki lub ojca. Potrzebowała i matki, i ojca. Każde z tych rodziców miało wpłynąć znacząco w odpowiednim momencie na jej dojrzewanie, na jej rozumienie świata, przyjęcie właściwej postawy, także w perspektywie wiary, zabrakło. Albo obojga w skrajnie trudnych sytuacjach, albo mamy. Może tata wyjechał na długie lata za granicę. I jest jakaś pustka i wtedy ten, kto się pojawi w miejsce tego ojca, którego zabrakło, w miejsce tej matki, staje się w pewnym momencie dość szybko takim Bogiem, oczywiście pisanym z małej litery dla tej dotkniętej tą pustką osoby, młodej często. I wtedy jest ryzyko pójścia właśnie w taką samotność, w takie obsesyjne uzależnienie emocjonalne. Ono może bardzo potem boleć, oczywiście, szczególnie w jego konsekwencjach. Kiedy od prawdziwego Boga, któremu powierzył się Jezus Chrystus cierpiący w ogrójcu, odejdziemy w stronę człowieka i Jemu tak zawierzymy, jak byłby to ten, który jest wszechmogący. Nawet najlepszy chłopak, nawet najlepsza dziewczyna, nawet najlepszy przyjaciel nigdy nie jest w stanie zastąpić Ojca, który w pełni Cię zna, do końca Cię zna, przenika, rozumie, miłuje i chce Cię zbawić. Jak wspomniałem, można by długo mówić o tych rodzajach samotności. Dzisiaj ta samotność Chrystusa w ogrójcu jest dla nas dobrym sygnałem, wyznacznikiem naszej drogi, pokazaniem, co zrobić ze swoją samotnością, której tak wielu ludzi dzisiaj doświadcza, a jednocześnie tak niewielu ludzi się dzisiaj do samotności przyznaje. Umiłowani w Panu, to właśnie naszym zadaniem jest zapisanie się do Chrystusowej szkoły modlitwy, by te słowa, które On wypowiada, że się powierza całkowicie Bogu, które są tak trudne często do wypowiedzenia w naszej codzienności, żebyśmy w tej szkole nauczyli się je wypowiadać, żeby każdy mógł z taką ufnością stanąć wobec Ojca i Jemu to powiedzieć, że wszystko zawierzam Tobie, Ojcze. Nasza modlitwa ma stawać się taka Chrystusowa, wszystko oddać Jezusowi, wszystko Jemu przedstawić, niczego nie ukrywać tylko dla siebie, niczego nie cedować tylko na ludzi, którzy mieliby mi pomóc, którzy mieli stać się tym Zbawicielem pisanym z małej litery. Chciałbym przywołać jeszcze przykład, który opisał duszpasterz trudnej młodzieży Paryża, ksiądz Gilbert, który dzieli się takim swoim świadectwem, że jego najtrudniejszym doświadczeniem jako kapłana pracującego w tak specyficznym środowisku jest oglądanie, kiedy młodzi ludzie umierają. I to często umierają bardzo nagle. Wiadomo, to często świat bardzo mocno związany z światem przestępczym, a więc porachunki, przedawkowanie narkotyków, często samobójstwo, zawiedziona miłość, to się wszystko kłębi, miesza. W takim świecie ten kapłan pracuje. I mówi, że to jest jego trud, ogromny trud i ból, kiedy on musi towarzyszyć tym młodym i oglądać ich śmierć, przedwczesną, zawsze przedwczesną śmierć. I wspomina takiego chłopaka o imieniu Gerard. Odwiedzał ksiądz Gilbert tego Gerarda na jego ostatnim etapie życia. Często go odwiedzał, bo chciał być przy nim, wiedział, jak bardzo czuje się samotny też w swojej chorobie. Ale w końcu przegapił ten najważniejszy moment. Nie był przy jego śmierci. Podobnie jak apostołowie, możemy powiedzieć, przegapili tam w ogrójcu to doświadczenie bólu Chrystusa, to, że on tak bardzo potrzebował wtedy obecności. I kiedy został powiadomiony o śmierci tego Gerarda, młodego chłopaka, przez jego matkę, wtedy poszedł do tego domu. Ona mówi, już jest za późno, no ale niech sobie ksiądz zapamięta to, co w moich oczach pozostanie na zawsze. Otóż on, mój syn, do końca miał swoją głowę zwróconą w stronę drzwi. Do ostatniej chwili on czekał na księdza. Wtedy ksiądz Gilbert się pomodlił przy jego ciele po raz ostatni. Popatrzył na twarz, która zastygła w tej strasznej tęsknocie, jakby mówiąc, spałeś, a ja czekałem na ciebie w tej ostatniej chwili mojego życia. I wtedy sobie właśnie pomyślał, jak pisze, o uczniach Jezusa, którzy spali jakby nieświadomi wagi wydarzeń. A przecież to właśnie w tej godzinie powinni wszyscy obudzić się, zjednoczyć, zgromadzić, wyjątkowo blisko być, kiedy mistrz przechodził swoją ostatnią próbę i kiedy czuł się tak bardzo samotny. Umiłowani w Chrystusie Panu, różne mogą być te ogrójce, których my będziemy doświadczali. Pewnie często będą właśnie powiązane z tak dramatycznymi wydarzeniami naszego życia, kiedy jest to, kiedy przyjdzie czas na odejście kogoś bliskiego, kiedy przyjdzie czas, żeby rozwiązać jakiś bardzo gorący problem, pogodzić się z chorobą, która jest chorobą, na którą nie ma już lekarstwa. Co zrobimy, kiedy przyjdzie na nas nasz ogrójec? Czy będziemy na to doświadczenie tak wielkiego bólu, tak wielkiego cierpienia przygotowani? Dzisiejsze jest nasze spotkanie, spotkanie z Jezusem w ogrójcu cierpiącym, daje nam podpowiedź. Wszystko oddajmy w ręce Ojca. Całkowicie Mu zaufajmy i wtedy już się niczego nie bójmy. Ten ogrójec będzie wtedy czasem, ogrodem prawdziwego zwycięstwa.